z biznesu do słuchania.
Zacznijmy od ustalenia, czy ten rok jest gorszy od poprzednich. Susze występują w Polsce od lat. Z historii wiemy, że i setki lat temu bywały takie lata, gdy niektóre rzeki można było przejść wbród. Zapytałam o to Michała Marcinkowskiego, hydrologa, głównego specjalistę projektu Klimada 2.0, realizowanego przez Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy.
Tak, susze rzeczywiście są elementem typowym dla klimatu Polski. Pojawiają się co jakiś czas, natomiast w ostatnich latach obserwujemy znaczące częściej występowanie tego zjawiska. W ostatnich dziesięcioleciach one występują mniej więcej co 2,5 roku, a teraz nawet wydaje się, że częściej patrząc na to, że mieliśmy 2019-2018, też był dosyć ubogi w wodę. Natomiast dla porównania można powiedzieć, że w tych wcześniejszych dekadach, czy też patrząc na cały miniony wiek, te susze notowano dużo rzadziej. Mniej więcej to było raz na 5 lat, tak? Czyli teoretycznie mniej więcej dwa razy rzadziej one występowały.
A czy jest tak, że państwo i lokalne władze mogą mieszkańcom zakazać korzystania z wody w czasie suszy? Jest to możliwe jako sposób przeciwdziałania suszy?
No niestety tak. To jest postępowanie, które było już wykorzystywane też w minionych latach głównie przez wójtów, przez władze gminne. Teoretycznie takie uprawnienia ma między innymi na podstawie prawa wodnego wojewodowie. Zgodnie z artykułem 31 prawa wodnego wojewoda może wprowadzić ograniczenia w korzystaniu z wód. Natomiast te przypadki, które mi są znane, to były ograniczenia wprowadzane przez władze gminne na podstawie artykułu 40 ustawy o samorządzie gminnym, który pozwala generalnie na wprowadzanie ograniczeń przez władze gminy. To jest tak ładnie nazwane, w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących.
Czyli gmina może mi zakazać podlewać ogródek?
Takie zakazy były wprowadzane choćby w minionym roku. Znam przypadki z 2017 roku, 2018, gdzie rzeczywiście takie ograniczenia były wprowadzane. One miały różny charakter. Często to było właśnie, tak jak pani mówi, ograniczenie w podlewaniu, myciu samochodów, tak jakby woda miała być wykorzystywana tylko i wyłącznie do celów bytowo-gospodarczych. Niektóre z tych ograniczeń miały wskazany zakres godzinowy, czyli tam przykładowo, tak, nie cytuję teraz konkretnego aktu, ale że na przykład do 22 nie można było podlewać, natomiast po tej 22 już można było dowolnie wykorzystywać wodę z wody.
A skoro przemysł zużywa w Polsce 70% wody, to czy te ograniczenia nie powinny bardziej dotyczyć przemysłu niż mieszkańców?
To wszystko zależy od konkretnego przypadku. Jak ja rozumiem, to te ograniczenia, które były wprowadzone przez władze gmin, dotyczyły ich wodociągów, ich lokalnych wodociągów, które domniemywam, nie analizowałem dokładnie tych przypadków, ale jak gdyby z tych wodociągów nie były zasilane zakłady przemysłowe, natomiast były to czysto takie wodociągi typowo gminne dla zaopatrzenia lokalnej ludności. Tak? I tam jako uzasadnienia się pojawiało to, że po prostu ta instalacja, te pompy na przykład nie dają rady pracować z takim natężeniem lub też poziom wody w studniach wykorzystywanych do zasilania tego wodociągu jest na tyle niski, że jeżeli ten pobór by utrzymywał się dalej na wysokim poziomie, no to po prostu mogłoby tej wody zabraknąć. Pojawiały się ograniczenia w dostępie do wody dla dużych zakładów przemysłowych, szczególnie przemysłu chemicznego. Wiem, że coś takiego było wprowadzane, ale to chyba było już dla konkretnych zakładów. Ale jak najbardziej na zakłady przemysłowe trzeba zwracać uwagę, no bo tutaj te oszczędności mogą być zdecydowanie większe.
A jakie metody są stosowane w innych krajach borykających się z brakiem wody?
Tak naprawdę są to te same metody, które my stosujemy. Tak jak gdyby kluczem do walki z suszą jest tak naprawdę nie tyle podejmowanie działań w momencie już wystąpienia tej suszy, ale odpowiednie zarządzanie, które w pewien sposób przygotuje nas na nadejście suszy. No, musimy się przystosować do zmieniającego się klimatu, do tego, że te zjawiska będą nas dotykały, tak? Więc przede wszystkim jest to zwiększenie retencji, głównie małej retencji, retencji naturalnej. Stawia się na to, żeby przede wszystkim miasta były pod tym względem lepiej przygotowane. Miasta jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu w zasadzie były tworzone w taki sposób, że głównym celem było to, żeby woda jak najszybciej odpłynęła z tego terenu miasta, żeby nie stanowiło zagrożenia dla ludności, żeby nie była żadną przeszkodą. Teraz się stawia na to, żeby oczywiście chronić ludność i pamiętać o tym, że deszcze nawalne są zagrożeniem, poprzez podtopienia mogą zagrażać ludności i miasta, mieszkańcom, natomiast chodzi o to, żeby jak największą ilość wody w sposób bezpieczny magazynować w mieście, wykorzystywać ją w mieście, czyli tam, gdzie jest to możliwe, odchodzimy od terenów nieprzepuszczalnych, od betonowania niepotrzebnych terenów. Pojawiają się zielone parkingi, pojawiają się instalacje, rozwiązania, które pozwalają na wykorzystanie wody opadowej, choćby do nawadniania terenów zielonych. Tam, gdzie tak, no, zielone dachy również są stosowane, chociaż w naszym klimacie opinie na ten temat są podzielone, natomiast no, są stosowane, jest to jakieś rozwiązanie. Czyli postawienie na retencję, tak? Jeżeli mówimy o zabudowie jednorodzinnej, tak, no to wtedy pojawiają się możliwości retencjonowania deszczówki na potrzeby choćby podlewania własnego ogródka.
No, ostatnio wprowadzono gdzieś dopłaty do takiego właśnie zbierania wody w beczkach i uważam, że moja rodzina stała się ofiarą tych dopłat, bo mój mąż w lutym zastanawiał się nad kupnem beczki o jakiejś tam pojemności. Znalazł taką beczkę, ale nie kupował jej, no bo była zima. I jak wiosną wrócił do tego sklepu, to beczka razem z całą instalacją, tak, bo to się podłącza pod rynnę, była 3 razy droższa, dlatego że są dopłaty i wszyscy się na te beczki rzucili, więc ceny wzrosły.
No tak, to jest rynek. Niestety tak może być, ale rzeczywiście takie programy, o których pani wspomina, dopłat, ich jest dosyć dużo. Powiem szczerze, że nawet się nie spodziewałem tyle, dopóki nie zacząłem szukać, ale wiem, że takie dopłaty ma Warszawa, takie dopłaty ma Kraków już od paru lat. Natomiast z punktu widzenia suszy, takiego ogólnokrajowego powiedzmy, no to kluczowe tutaj niestety to jest rozwój retencji, tak? Bo wody mamy tyle, ile mamy. Mówię o zasobach wodnych, których mamy znikomą ilość w porównaniu do innych krajów europejskich. Jesteśmy tam gdzieś na końcówce statystyk w Unii Europejskiej. Tego nie zmienimy. Mamy tyle, ile mamy. Jedyne, co możemy zrobić, to odpowiedzialnie, mądrze korzystać z tych zasobów, które posiadamy. Więc przede wszystkim rozwój retencji, odejście od tego, co przez dziesięciolecia miało miejsce, czyli osuszania terenów. To już od jakiegoś czasu się tego nie stosuje, natomiast przez wiele dziesięcioleci główny cel wszelkich zabiegów melioracyjnych to było osuszenie tego, co jest wilgotne, z przeznaczeniem dla rolnictwa. Niejednokrotnie się później okazywało, że po paru latach ten teren stawał się jałowy, nieprzydatny dla rolnictwa w ogóle i w efekcie ani przyroda z tego nic nie miała, ani człowiek z tego nic nie miał. Natomiast w tym momencie te procesy muszą być odwrócone, tak? Czyli melioracje tak naprawdę nie powinny służyć osuszaniu, a powinny służyć nawadnianiu. Powinniśmy odtwarzać tereny podmokłe, mokradła, torfowiska, zasilać je tak, aby woda, która tam będzie zmagazynowana w sposób naturalny, była możliwa do wykorzystania w okresach suszy, tak? Jakby w ten sposób następuje wyrównanie odpływu w rzekach i te niżówki no są chociaż troszkę złagodzone.
A wróćmy do tegorocznej suszy. Myśli pan, że będą w tym roku jakieś ograniczenia do używania wody?
No niestety sytuacja nie wygląda optymistycznie, tak mi się wydaje, bo wszyscy pamiętamy, że no w zeszłym roku już było nieciekawie. Patrząc na cały rok, to suma roczna opadów w zdecydowanej większości kraju była niższa od średniej przyjętej dla wielolecia. Tak naprawdę w centralnej części kraju, tej najbardziej narażonej na zjawisko suszy, ta suma roczna nie przekraczała 60% normy, więc jest to naprawdę znaczące odstępstwo. Szczególnie niskie opady występowały w kwietniu, czerwcu, lipcu. Następnie mieliśmy zimę bezśnieżną tak naprawdę. Na większości kraju tego śniegu nie było, tak niewielkie ilości śniegu występowały w górach, ale nawet tam to było znacznie mniej niż być powinno, tak? Według tych danych obserwacyjnych IMGW, które są dostępne, no to, to było to dużo poniżej normy. No i w tym roku jak gdyby ten proces był kontynuowany, czyli w styczniu opady znacznie odbiegające od normy. Miejscami według danych Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej to było poniżej 40% normy. W lutym sytuacja była bardzo optymistyczna, bym powiedział, bo te opady nawet były większe niż zwykle w tym okresie występują. Natomiast później niestety wróciliśmy znowu do tego niekorzystnego trendu. W marcu na niektórych obszarach, na przykład w południowej części do Rzecza Wisły, znów opady nie przekraczały 40% normy. W kwietniu było jeszcze gorzej, bym powiedział. Na większości obszarów Polski miesięczna suma nie przekraczała 40%, to już było naprawdę większość obszarów kraju. No i efekty tego tak naprawdę możemy już poniekąd obserwować. Od długiego czasu utrzymujące się niskie stany wody w rzekach. Niestety już dane Państwowego Instytutu Geologicznego wskazują, że to, co się dzieje, ma odbicie swoje w poziomie wód podziemnych. Natomiast od listopada do stycznia w tym okresie w przeważającej liczbie punktów pomiarowych PIK notował stany niższe niż miarodajne dla wielolecia. Tak naprawdę zwierciadło wody poniżej tego średniego obserwowano w 74% punktów w listopadzie, a w styczniu już w 76%. Podobnie zmniejszyła się wydajność źródeł. Jak to wygląda w praktyce, to też wiemy z doniesień medialnych, tak? Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Oczywiście, no tak, wiemy z doniesień znowu, że tam była kwestia działalności człowieka, wypalania i tak dalej. Natomiast wiemy też, że gdyby ten teren miał większą wilgotność, to ten pożar by się prawdopodobnie nieco inaczej rozprzestrzeniał. Zakładam, że byłby łatwiejszy do ograniczenia, tak? Leśnicy mówią o ograniczeniach wstępu do lasu cały czas, tak, one są tam wprowadzane obszarowo z racji bardzo niskiej wilgotności ściółki. Dlatego też spodziewam się, że skoro w zeszłym roku już te ograniczenia były wprowadzane miejscami, spodziewam się, że w tym roku również takie ograniczenia się pojawią. Będą to albo ograniczenia takie urzędowe, albo, no co mi się wydaje, takie lepszym rozwiązaniem, ale wiadomo, że to zależy od sytuacji, czyli takie apele, które władze gmin wystosowują do mieszkańców, żeby po prostu ograniczyć.
To tą niewesołą konkluzją zakończymy naszą rozmowę. Naszym gościem był pan Michał Marcinkowski, hydrolog, główny specjalista projektu Klimada 2.0 realizowanego przez Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.